5 lat to jest taki okres, kiedy w człowieku zachodzą trwałe zmiany, mówi w TOK FM w pierwszym radiowym wywiadzie po uwolnieniu z kolonii karnej Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki został niedawno przekazany Polsce w ramach wymiany więźniów. Teraz dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu, gdzie rozmawiała z nim Dominika Wielowiejska.
Napisałeś tak. Adaptuję się powoli do wolności. To nie jest wcale takie łatwe. Co nocy śni mi się więzienie, a przecież tam nocnych koszmarów nie miałem. Teraz demony nagle się na mnie rzuciły. Cóż, takie życie.
Co mam powiedzieć? Znaczy, 5 lat to jest taki okres, kiedy jakieś trwałe zmiany w człowieku odbywają się. Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyroki, no tam już 20 lat, czy tam więcej, mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Także takie wypadki były. Trudno się dziwić. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu, ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam jeden czy dwa razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie. Nie to, żeby tam straszne sny, ale takie delikatnie mówiąc, mało przyjemne, bo ja generalnie snów nie miałam przez długi okres.
Mówiłeś wiele właśnie o tych bardzo ciężkich warunkach w więzieniu, bo to był i karcel, i w którymś momencie zostałeś odizolowany i no właściwie o głodzie. Jaki był taki najtrudniejszy moment dla ciebie?
Najtrudniejsze było to, że nie masz żadnych praw, że jesteś wprowadzony do pozycji, do rzeczy nawet, że stajesz się rzeczą, którą przesuwają, którą mogą umieścić w jakiejkolwiek celi, no i tak dalej. Także, że ty nie masz żadnych praw po prostu, że jesteś w pełni w ich władzy.
Andrzej Poczobut został oskarżony i skazany przez władze w Mińsku za rzekome podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i religijnym. Odsiedział w kolonii karnej ponad 5 lat, opuścił ją niedawno, dopiero gdy dostał zapewnienie, że będzie mógł wrócić na Białoruś. A cała rozmowa Dominiki Wielowiejskiej z Andrzejem Poczobutem dziś w programie specjalnym w TOK FM po godzinie 17. Strażacy wciąż pracują na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spadł deszcz, ale to nie oznacza, że sytuacja jest już całkowicie opanowana. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Anna Gmita. Zabłocka.
Strażacy cały czas pozostają w gotowości. Pracowali oczywiście również w nocy, bo jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wciąż są miejsca, które trzeba nadzorować i sprawdzać.
Kiedy przeprowadzono po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce.
Dlatego na razie nikogo nie odwołujemy z akcji, dodaje generał Sławomir Sierpa, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
A kolejny sztab ma się zebrać około godziny 14. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem trwa. Donald Trump zbagatelizował ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie. Ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą z nad Iranu.
Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni. No to w takim razie trzeba powiedzieć o tym, jak wysokie są ceny paliw, jakie będą od soboty do poniedziałku włącznie. Minister energii zdecydował właśnie, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 35 groszy, benzyny 98 6 zł 85 groszy, oleju napędowego 7 zł 3 grosze. I jeszcze Stany Zjednoczone, Donald Trump i cła, które amerykański prezydent nakłada na cały świat. Tym razem jednak sytuacja może się nieco zmienić. Trump dał Europie 2 miesiące na wdrożenie porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi. Termin ten wyznaczył po, jak sam ocenił, świetnej rozmowie z szefową Komisji Europejskiej, Tomasz Orchowski.
Zgodziłem się dać im czas do 250 urodzin naszego kraju, albo niestety cła natychmiast zostaną znacznie podwyższone, przekazał Donald Trump. W tym tygodniu szefowa komisji Ursula von der Leyen podkreślała: jesteśmy w końcowej fazie wdrażania zobowiązań taryfowych. Wcześniej Trump zagroził, że podwyższy opłaty na samochody produkowane w Unii z ustalonych 10 do 25%. To była odpowiedź prezydenta USA na brak europejskiego wsparcia dla jego i Izraela wojny z Iranem. Podwyższenie ceł na auta uderzałoby w szczególności w Niemcy, dla których branża motoryzacyjna stanowi ważną część gospodarki. Amerykańskie Politico komentuje: 25% cła miały ukarać Berlin, który ostro krytykował wojnę z Iranem, i nacisnąć na Unię, by szybciej wprowadziła porozumienie handlowe. Teraz, po rozmowie z przewodniczącą komisji, Trump odłożył wprowadzenie ceł. Von der Leyen udało się najwidoczniej ugłaskać prezydenta USA. Podkreśliła, że, i tu cytat, jesteśmy zgodni, że Iran nigdy nie powinien posiadać broni jądrowej, ale Trump ma problemy ze swoją polityką handlową na własnym podwórku. Po tym jak Sąd Najwyższy uznał jego uniwersalne 10% cła za niezgodne z prawem, podobną decyzję podjął Sąd Federalny w sprawie celnego planu B administracji. Tomasz Rutkowski, TOK FM.
Na początku przyszłego tygodnia wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazujący wykonanie transkrypcji małżeństwa jednopłciowego powinien trafić do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Taką informację przekazał TOK FM Mazowiecki Urząd Wojewódzki, do którego mężczyźni, którzy wzięli ślub w Niemczech, na samym początku zaskarżyli decyzję urzędu, który odmówił im transkrypcji dokumentu. Tomasz Fęska zajmuje się tym tematem.
Zgadza się.
Tomku, czy to znaczy, że najpóźniej w czerwcu panowie zostaną w Polsce uznani za małżonków?
Bo przypomnę, Naczelny Sąd Administracyjny 20 marca orzekł, że Urząd Stanu Cywilnego ma dokonać transkrypcji niemieckiego aktu małżeństwa w ciągu 30 dni. Czas ten zacznie biec od momentu, kiedy urząd otrzyma akta sprawy, czyli lada dzień, bo według Biura Prasowego Wojewody Mazowieckiego dokumenty wyszły już z jego urzędu. Jak już wyjaśniliśmy na antenie, obieg dokumentów trwa długo, bo muszą one przejść tą samą drogę, którą przeszła sprawa, tylko w odwrotnej kolejności, czyli z Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiły najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stamtąd do wojewody, a z biurka wojewody muszą trafić na biurko szefowej Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski zapewniał kilkukrotnie, że nie będzie sprawy przeciągał.
Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tej transkrypcji dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
No i tu może pojawić się zgrzyt, bo przynajmniej część polityków w rządzie przekonuje, że prawo trzeba najpierw zmienić, tak by dokumenty i systemy informatyczne uwzględniały małżonków tej samej płci. Co więcej, że wyrok NSA niekoniecznie uchyla drzwi do transkrypcji małżeństw jednopłciowych wszystkich par, które zawarły takie związki w Unii. To szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński z połowy kwietnia.
Wyrok NSA z założenia dotyczył bardzo konkretnej sprawy. To jest po prostu fakt. Dotyczył sprawy jednego konkretnego związku dwóch mężczyzn, którzy zwrócili się o rozstrzygnięcie tej sprawy.
Europoseł z ramienia Lewicy Krzysztof Śmiszek mówi o celowej obstrukcji części rządu.
Mówienie, że być może ten wyrok dotyczy tylko jednej pary, konkretnej pary, a nie wszystkich par, które jednopłciowych, które zawarły związek. Dla mnie to nie jest argument, dlatego że takich małżeństw jednopłciowych zawarte są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy. Słowo przemówił. Wyrok trzeba wykonać.
Nawiasem mówiąc, zapytałem biuro prasowe wojewody, czy wojewoda właśnie jako organ nadzorczy przygotował dla Urzędu Stanu Cywilnego wytyczne, jak wdrożyć wyrok NSA. Dostałem odpowiedź, że sposób wskazał w uzasadnieniu sąd i wytyczne od wojewody nie są potrzebne.
Sejm w przyszłym tygodniu rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Byłby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu zeszłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia i to ma się zmienić. Dowiedział się reporter TOK FM Maciej Kluczka.
Projekt powinny rozpatrzyć dwie komisje, edukacji oraz samorządu terytorialnego. Kilka tygodni temu od szefowej tej pierwszej, Krystyny Szumilas z Koalicji Obywatelskiej, usłyszałem, że komisje zajmą się projektem Tak dla religii i etyki w szkole najwcześniej jesienią. To oznaczałoby roczną zwłokę w tej kwestii. Ta informacja zirytowała autorów projektu. Wysłali apele i zaalarmowali polityków opozycji, a ci wykorzystali zapis regulaminu Sejmu, zgodnie z którym posiedzenie komisji musi być zwołane na wniosek części jej członków. Tak więc za tydzień komisja rozpatrzy projekt. Ale czy przepisy wejdą w życie i odwrócą zmiany wprowadzone przez Barbarę Nowacką i Ministerstwo Edukacji? Do tego długa droga. Choć z wypowiedzi polityków PSL-u wynika, że mogą oni wesprzeć ten pomysł. Ich głosy oraz głosy PiS-u i Konfederacji wystarczyłyby do zwiększenia liczby lekcji religii w szkole. Maciej Kluczka, TOK FM.
Zgody na powrót Rosjan nie ma, ale Białorusini dostali zielone światło. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował zniesienie ograniczeń dla białoruskich zawodników i możliwość ich startu pod własną flagą. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
Oczywiście to rekomendacja, decyzja należy do światowych federacji, ale przecież niektóre wydały już zgody także na powrót Rosjan. MKOL na to się na razie nie zgadza, za to Białorusini za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles wystartują już pod własną flagą, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o rosyjski komitet olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Do sprawy udziału Białorusinów w Igrzyskach Olimpijskich wrócimy w TOK 360 po 13.20. Samorządowcy z Podkarpacia apelują do mieszkańców o ostrożność w związku z nowymi doniesieniami o pojawieniu się niedźwiedzia, tym razem we wsi Morochów, to kilka kilometrów od Płonnej. Niedawno w tych okolicach drapieżnik śmiertelnie zaatakował kobietę, ale jak mówią eksperci, nie każde spotkanie z niedźwiedziem jest atakiem. Marcin Starzec jest w Bieszczadach i sprawdza szczegóły tego wydarzenia.
Mariusz Morawski, czyli rolnik, który powiadomił o całej sprawie, mówi mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia przy pastwisku zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika, będącego od niego oddalonym o kilkadziesiąt metrów.
No i momentalnie niedźwiedź wyskoczył z młodnika i prosto na mnie, nie? No i ja widziałem, że on idzie prosto na mnie i ucieczka, że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem.
Policja w Sanoku podkreśla jednak, że zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako atak i zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Leśnik Kazimierz Nóżka przypomina z kolei, by podczas takich spotkań zachować spokój i powoli się wycofać.
Nie wpadać w panikę, to też są dzikie zwierzęta, najczęściej one gdzieś tam znikną w tych gęstych lasach.
Atmosfera wokół niedźwiedzi w Bieszczadach zagęściła się po śmiertelnym ataku na 58-letnią kobietę w powiecie sanockim, która w lesie szukała poroża. Był to drugi tak tragiczny atak niedźwiedzia na człowieka w Polsce w tym wieku. Następstwem jest m.in. zgoda RDOŚ-u na odstraszanie niedźwiedzi w pobliżu zabudowań na terenie gminy Bukowsko i Zagórz. Z Morochowa Marcin Starzec, TOK FM.
Owce przez całe lato będą pomagać w kuszeniu trawy w kilku częściach Katowic. Magistrat przekonuje, że owce są cichym i ekologicznym uzupełnieniem tradycyjnych prac porządkowych. Grzegorz Kozioł.
Owce odmiany kameruńskiej już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta na obszarze około 20 tysięcy metrów kwadratowych, informuje Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek. Obecność owiec w przestrzeni miejskiej to również ciekawostka dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci, dla których widok stada w mieście jest niecodziennym doświadczeniem.
Jak wyjaśnia Malwina Kaczor, rzeczniczka Zakładu Zieleni Miejskiej, owce są pod opieką zaprzyjaźnionego hodowcy, który przechowuje je zimą i wypożycza wiosną.
Pomaga w ich transporcie, codziennie u nich jest, codziennie dogląda, czy nie ma potrzeby właśnie zabrać jakiejś owcy do weterynarza, czy być może wymienić jedną owcę na inną, albo może dołożyć jeszcze więcej osobników.
Katowice po raz pierwszy zawarły tego typu umowę o dzieło z owcami kilka lat temu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje, a potem porozmawiamy o tym, co dalej. Potem, kiedy szef resortu obrony i szef resortu finansów złożą podpisy pod umową w sprawie pożyczki Safe.
Autopromocja.
Dzieci rodzą się bez instrukcji obsługi.
A nawet gdyby ją miały, nie zdążylibyśmy jej przeczytać.
Ale jest taki czas, kiedy możemy się spotkać i porozmawiać o wspólnych sprawach.
O emocjach, zmęczeniu i wątpliwościach.
Ale i o małych zwycięstwach, wzruszeniach i momentach, które dodają skrzydeł.
Czas rodziców.
To audycja o tym, że nie trzeba być idealnym, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem.
W każdą sobotę, tuż po 13:00. Zapraszamy.
Ula Malko
i Krzysztof Chorwat.
Weekend. Nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
Jak tak, to Allegro.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
Kamper spakowany? Jedziemy?
Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
Znowu? Przecież już brałeś.
Ale działała za słabo i za krótko.
Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
No i jak twój kręgosłup?
Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd w ramach programu SAFE przygotował już projekt na całą kwotę, jaką Unia Europejska przyznała Polsce. Informuje szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że każda umowa będzie osobno negocjowana, podpisywana i ogłaszana. O 13.30 w kancelarii premiera zostanie podpisana umowa w sprawie programu SAFE. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw na nadchodzący weekend. Od jutra do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacimy 6,35, 98 6,85, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. Częstochowski sąd skazał byłego kierownika głównego ONR-u Przemysława H. oraz lidera Nowej Nadziei w Częstochowie Tomasza S. za rozpowszechnianie literatury o treściach antysemickich i propagowanie faszyzmu, antysemityzmu i rasizmu. Sędzia nakazał przepadek zarekwirowanych książek oraz zasądził grzywnę. Tomasz S. ma zapłacić 10 tysięcy złotych, Przemysław H. 4,5 tysiąca złotych. Wyrok nie jest prawomocny, adwokaci oskarżonych już złożyli sprzeciwy.
TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Maciej Miłosz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O godzinie 13.30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie uroczyście podpisana umowa w sprawie programu SAFE, unijnego mechanizmu obronnościowego. I co dalej? Co oznacza ten podpis złożony przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, Andrzeja Domańskiego i unijnych komisarzy do spraw obrony i budżetu, jeśli chodzi o całą tę procedurę zbrojenia Polski i Europy?
Trzymając się pewnej nomenklatury, którą przyjęli rządzący, to jest w pewnym sensie zatwierdzenie i otwarcie linii kredytowej. Ta linia kredytowa jest olbrzymia, bo opiewa na ponad 43 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. I z tego sprzętu, w sensie i z tych środków, my mamy kupować w najbliższych latach uzbrojenie, sprzęt dla wojska, ale też realizować projekty związane z obronnością, jak na przykład Tarcza Wschód. Ale w moim przekonaniu to schody się dopiero rozpoczynają, bo fajnie, że mamy ten kredyt, tylko teraz te środki musimy mądrze wydać. Co jest przeszkodą? Po pierwsze, do końca maja musimy zawrzeć kilkadziesiąt umów, w tak zwanej zasadzie single procurement, czyli chodzi o to, że polski MON samodzielnie, a nie z innymi krajami unijnymi, będzie zamawiał sprzęt w polskim przemyśle obronnym. To jest do zrobienia, ale przypomnę, że dzisiaj, patrzę na zegarek, mamy dzień 8 maja, co oznacza, że tak naprawdę na podpisanie umów i aneksów wartych dziesiątki miliardów złotych zostało nam 3 tygodnie, a to jest naprawdę skomplikowana procedura. Ale idźmy dalej. Nawet jeśli to nam się uda zrobić, bo zapewne większość tych umów uda się podpisać, choć myślę, że nie wszystkie, to potem dopiero rozpoczyna się cała faza produkcyjna. Mamy rok 2026. Przypomnę, że wszystkie te umowy muszą zostać zrealizowane do roku 2030, a to oznacza, że to mamy 4,5 roku na wyprodukowanie sprzętu i jego dostarczenie. To wbrew pozorom wcale nie jest tak dużo i tutaj jestem przekonany, że część zakładów przemysłowych, które dzisiaj mówią, że okej, my wam ten sprzęt dostarczymy do roku 28, 29 czy nawet 2030, no po prostu się nie wyrobi. I wtedy znowu trzeba będzie przekładać i szukać innych rozwiązań, by te pożyczki jakoś tam w cudzysłowie skonsumować. Choć też wydaje mi się, że realia będą takie, że my całej tej puli ostatecznie nie wykorzystamy.
No właśnie, to jeszcze wróćmy do tego etapu, który rozpoczyna się teraz i który potrwa do 30 maja. Powiedział pan, że może się okazać, że niektórych z tych umów, które są faktycznie bardzo skomplikowanymi dokumentami, nie uda się nam podpisać. I co to oznacza? To oznacza, że z tych pożyczek z programu SAFE nie będziemy mogli ich realizować? Czy jest jakaś możliwość przedłużenia tego terminu?
Przedłużenia tego terminu nie będzie, ponieważ to jest zapisane w rozporządzeniu unijnym. A tego rozporządzenia unijnego nikt nie ma ochoty zmieniać, bo na to potrzeba zgody tak naprawdę wszystkich państw członkowskich, ale też nie ma czasu, żeby to zrobić. Jeśli pewnych umów nam się nie uda podpisać do końca maja, to nie oznacza, że my ich nigdy nie zrealizujemy. Po prostu my je podpiszemy później i będziemy je finansować z innych środków, bo przypomnę, że my też olbrzymie środki na obronność wydajemy chociażby z budżetu państwa. To jest 3% PKB, czyli prawie 120 miliardów złotych rocznie i do tego dochodzą różnego rodzaju pożyczki. Z kolei w drugą stronę, jeśli my nie wybierzemy całej tej linii kredytowej, w cudzysłowie, na te projekty, które mamy w tym momencie zapisane, to tam też jest lista rezerwowa. Proszę pamiętać, że po 30 maja będzie można zawierać umowy przez kilka krajów unijnych razem. W sensie, że na przykład, nie wiem, Polska i Szwecja wspólnie kupują zestawy przeciwlotnicze Piorun w skarżyskim MESCO. Albo, nie wiem, Polska i Hiszpania kupują wspólnie latające cysterny. Takie umowy też będzie można zawierać. Tutaj ograniczenia czasowego nie ma. I zakładam, że jeśli nie wszystkie umowy uda się podpisać do końca maja na tej zasadzie, że kupujemy tylko w polskim przemyśle, to potem część z tych środków może być tak skierowana, ale to, no to jest gdybanie. To zobaczymy, jak będzie tak naprawdę 30 maja.
Skąd się biorą takie dwie ścieżki, że można z jednej strony podpisywać umowy, pojedynczy kraj może podpisać umowę tylko do 30 maja, a już dwa kraje i więcej, jak rozumiem, przez dłuższy czas?
Proszę pamiętać, że cały ten instrument Unia Europejska wymyśliła po to, żeby wzmocnić europejski przemysł obronny i żeby ujednolicić ten sprzęt, którym unijne kraje dysponują. Głównym założeniem jest takie, żeby właśnie kraje kupowały wspólnie po to, żeby ten przemysł skonsolidować i, jak mówię, żeby ten sprzęt w różnych krajach był podobny. To, co my robimy, czyli tak zwane single procurement, czyli to, że my kupujemy samodzielnie, to jest tak zwana derogacja, odstępstwo od tej normy i ono trwa tylko do 31 maja. My jesteśmy w pewnym sensie wyjątkiem, bo większość krajów od razu idzie w te wspólne zakupy. My, zdając sobie sprawę z pewnej słabości polskiego przemysłu zbrojeniowego, nazywając rzeczy wprost, sięgnęliśmy po ten środek, tak by te środki, które my pożyczamy, skierować głównie do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To się w dużej mierze uda, choć myślę, że pogłoski o tym, że do tego przemysłu trafi tam prawie 90% tych pożyczanych środków są nieco przesadzone.
Mamy więc w miarę słaby przemysł zbrojeniowy, który nagle dostaje duże pieniądze do zrealizowania inwestycji w krótkim czasie. Czy my mamy przestrzeń na to na naszych liniach produkcyjnych, żeby rzeczywiście w ciągu tych 4,5 roku dostarczyć zakontraktowany sprzęt? I co potem się wydarzy? To znaczy, czy potem po 2030 roku Polska Grupa Zbrojeniowa będzie mogła jeszcze funkcjonować w takiej rozbuchanej produkcji?
Pierwsze, proszę pamiętać, że polski przemysł zbrojeniowy to nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa, chociaż oczywiście jest to największy podmiot zdecydowanie, ale mamy też zakłady prywatne. W czasie tych kilku lat te linie, te zdolności produkcyjne będą rozbudowywane. To już się dzieje, choć dzieje się to w moim przekonaniu zdecydowanie zbyt wolno. Jeśli te zakłady faktycznie już się w cudzysłowie rozkręcą i w roku, nie wiem, 2029 będą dostarczać ten sprzęt już w ilościach znacznych, to myślę, że przez pierwszych kilka lat kolejnej dekady nie będzie problemu z obkładaniem tych linii, ponieważ nawet tylko polskie potrzeby zbrojeniowe są olbrzymie, a też może się tak zdarzyć, że w końcu państwowa zbrojeniówka dorobi się produktów, które będzie mogła eksportować i nauczy się tego, że nie tylko MON, choć oczywiście MON pozostanie głównym klientem, ale że warto też szukać klientów na zewnątrz. Tak więc przez, nie wiem, najbliższą dekadę, w moim przekonaniu, przed polską zbrojeniówką to naprawdę jest doskonały czas. A co będzie potem, no to nie mam pojęcia. Jeśli ten czas nie zostanie zmarnowany, no to wydaje się, że to naprawdę może być silna gałąź naszego przemysłu. Jeśli będzie tak, jak zazwyczaj bywało w państwowej zbrojeniówce, no to my coś tam wyprodukujemy, olbrzymie pieniądze państwowe przepalimy, ale wydaje się, że że można to było zrobić bardziej efektywnie.
No właśnie, patrzy pan na tę listę inwestycji z SAFE. Jest to taki przyszłościowy, kompleksowy program wzmocnienia Polski również na te kolejne lata, biorąc pod uwagę, jak dynamicznie zmieniają się warunki prowadzenia wojny?
Proszę pamiętać, że to, co my kupujemy, to jest pochodna tego, czego chce wojsko. To nie jest tak, że urzędnicy w Brukseli, w KPRM-ie, czy nie wiem, minister Sobkowiak-Czarnecka, która odpowiada za ten program, sobie wymyśliła, no dobra, to kupimy to, to i to. Ta lista zakupowa pochodzi ze sztabu generalnego, który wspólnie z Agencją Uzbrojenia przygotowuje to, co jest realne do zakupienia i co się na pewno wpisuje w nasze zdolności obronne. Być może dochodzi do pewnych zmian priorytetów w tym sensie, że kupujemy to, co jest możliwe do kupienia z tych środków, ale też proszę mieć z tyłu głowy, że to jest tylko jedna z linii finansowania naszych zakupów zbrojeniowych. Tak jak mówiłem wcześniej, naszą podstawą jest budżet państwa, czyli co najmniej 120 miliardów, znaczy nie co najmniej, czyli około 120 miliardów złotych rocznie i też w ostatnich latach pożyczyliśmy z innych źródeł, czy to w Stanach, czy to w Korei, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Szwecji. Tak więc SAFE to no to jest bardzo istotna rzecz, ale to nie jest tak, że nagle wojsko bez SAFE sobie nie poradzi. To jest istotna linia kredytowa, która przyspieszy nasze zakupy zbrojeniowe, ale też to nie jest tak, że to jest jedyne źródło finansowania naszego wojska.
Bardzo dziękuję. Maciej Miłosz z Rzeczpospolitej był z nami.
Dziękuję.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Po tym, jak ze stanowiska zrezygnował Sławomir Cenckiewicz, na jego miejsce powołany został przez prezydenta Bartosz Grodecki, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego. Z nami jest reporter TOK FM Szymon Kępka. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ceremonia w Pałacu Prezydenckim była krótka, czy była treściwa?
Poznaliśmy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Głos zabierał prezydent, sam nominowany głosu nie zabrał. Przypomnijmy, że Bartosz Grodecki to jest polski dyplomata, urzędnik państwowy. On pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w placówkach dyplomatycznych. Był dyrektorem Departamentu Konsularnego MSZ w latach 2020-2023 w MSWiA. Pełnił funkcję podsekretarza stanu. Tam odpowiadał za politykę migracyjną, sprawy cudzoziemców. Nazwisko Bartosza Grodeckiego przewija się też w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w kontekście nadzoru MSZ nad działalnością konsularną, czyli w pewnym stopniu w związku z aferą wizową. I tam jest taki zapis, że ówczesny dyrektor Bartosz Grodecki ustanowił i przekazał konsulom RP do stosowania takie zalecenie dotyczące uproszczonej procedury wizowej wobec cudzoziemców, którzy mieli podjąć pracę przy realizacji konkretnej inwestycji. Tą inwestycją były polimery Police. No i te działania podejmowane przez ówczesnego dyrektora Bartosza Grodeckiego, jak czytamy w tym wystąpieniu pokontrolnym NIK, stanowiły przekroczenie jego uprawnień wobec przepisów prawa konsularnego. No i oczywiście zmiana na tym stanowisku to jest rzecz warta notowania, ale tutaj jest też jeszcze jeden znak zapytania dotyczący zadania, które stawia przed nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego pan prezydent Karol Nawrocki, bo szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powinien zajmować się przede wszystkim taką strategiczną wersją bezpieczeństwa państwa, doradztwem prezydentowi, no a nie bieżącym zarządzaniem, na przykład resortami. No bo pan prezydent mówi, że bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji i reformie polskich sił zbrojnych. To zdaje się jest taki enigmatyczny skrót myślowy, bo za modernizację armii odpowiada rząd, odpowiada wojsko i to są kompetencje rządu, ministerstw, poszczególnych resortów, a nie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Więc, a nie, nie, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie zajmuje się bezpośrednio modernizacją sił zbrojnych, a ma się zajmować właściwie strategią bezpieczeństwa.
No to teraz jest pytanie, jakie właściwie będą pierwsze obowiązki, pierwsze działania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego?
Nowy szef BBN na uroczystości głosu nie zabierał. Przypomnijmy, że on zajmie miejsce generała Andrzeja Kowalskiego, który to zastąpił Sławomira Cenckiewicza w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent podziękował też byłemu szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi za te 9 miesięcy pracy na czele biura. No czy przez te 9 miesięcy coś nam nowego strategicznego w BBN-ie się urodziło? Tutaj odpowiedzi jednoznacznej na razie nie ma.
Pojawiły się natomiast pytania o to, jak będzie się układała współpraca między małym i dużym pałacem, kiedy nie będzie już w dużym pałacu Sławomira Cenckiewicza. Bartosz Grodecki właśnie, biorąc pod uwagę, że współpraca z Cenckiewiczem, jak wynika ze słów chociażby Władysława Kosiniaka-Kamysza, była dość trudna.
Zdecydowanie i tutaj chyba nie możemy jednoznacznie powiedzieć, jak ta współpraca będzie się układała. Wszak to ponad 20-letnie doświadczenie dyplomatyczne Bartosza Grodeckiego pewnie będzie tutaj przydatne. No i przypomnijmy też, że to jest jeden z wiceministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego, wtedy gdy resortem MSWiA kierował Mariusz Kamiński. Czy to oznacza współpracę? Na papierze możemy sobie ją trudno wyobrażać, ale realia, te, w których jesteśmy dzisiaj, mogą dyktować zupełnie inne zasady.
Bardzo ci dziękuję. Szymon Kępka.
Dziękuję.
A w studiu już Wojciech Kowalik.
Kłaniam się.
Gospodarz EKG po godzinie 12.40.
Tak jest. W środku sezonu maturalnego porozmawiamy dziś o sile i wadze wykształcenia młodych ludzi na ich późniejszą sytuację na rynku pracy. Czy wykształcenie jest mocną walutą na rynku pracy? Czy też może samo wykształcenie to już za mało, żeby na tym rynku znaleźć stabilne i dobrze płatne zatrudnienie? O tym porozmawiamy z ekspertką po 12.40.
A rozmawiać będzie Wojciech Kowalik.
Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
No...
No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
No dobra, a ty co będziesz robić?
Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
Marian, a po całym tygodniu pracy...
No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół